2. Pozytywne określenia fenomenologiczne. Miłość i nienawiść, jako ostateczne istotności aktów, można tylko naocznie uchwycić, ale nie zdefiniować. Przede wszystkim miłość i nienawiść nie różnią się tym, że nienawiść byłaby jedynie pragnieniem nieistnienia jakiejś rzeczy. Nienawiść jest raczej aktem pozytywnym, w którym równie pierwotnie dana jest jakaś wartość negatywna, jak w akcie miłości, jakaś wartość pozytywna. Podczas gdy miłość jest ruchem zmierzającym od wartości niższej do wyższej, w którym wyższa wartość jakiegoś przedmiotu lub osoby dopiero rozbłyskuje, nienawiść jest ruchem przeciwstawnym. Należy przez to rozumieć, że nienawiść kieruje się na możliwe istnienie niższej wartości, które jako takie samo jest negatywną wartością, oraz na wykluczenie nawet możliwego istnienia wartości wyższej, które znowu jest wartością negatywną. Miłość natomiast kieruje się na zrealizowanie możliwej wartości wyższej, które samo jest pozytywną wartością, względnie zachowanie wyższej wartości oraz na usunięcie możliwej wartości niższej, które samo jest pozytywną wartością moralną. Nienawiść wcale więc nie jest zwykłym odcięciem się od całego świata wartości w ogóle, raczej związana jest z pozytywnym spojrzeniem na możliwą wartość niższą. Owa wyższość i niższość wartości zasadniczo dana jest bez aktu porównania wartości, jak i zawsze zawiera się na przykład w preferowaniu. Preferowanie nie jest wybieraniem, ani też w ogóle aktem dążenia, lecz emocjonalnym aktem poznawczym. Możemy na przykład przedkładać Beethovena nad Brahmsa, niczego tutaj nie wybierając. Wybieranie odnosi się zawsze tylko do chcenia czynu, nigdy do przedmiotów jako takich. Preferowanie natomiast zakłada zawsze stan faktyczny dwóch wartości, A i B, z których jedna przewyższa drugą. Nie jest tak z miłością i nienawiścią. Miłość jest raczej intencjonalnym ruchem, w którym na podłożu danej wartości A jakiegoś przedmiotu realizuje się zjawisko jego wyższej wartości. I właśnie to pojawienie się wyższej wartości pozostaje w istotnościowym związku z miłością. Zgodnie ze swą ostateczną istotą, miłość nie jest ani zwykłą reakcją na już wyczutą wartość, jak na przykład cieszenie się, smucenie się, ani modalnie określoną funkcją, jak rozkoszowanie się, ani pewnym zachowaniem wobec dwóch wstępnie danych wartości, jak preferowanie. Każde preferowanie jest jednak o tyle ufundowane w miłości, że dopiero w niej rozbłyskuje wyższa wartość, która może być potem preferowana. Kto powiedziałby, że miłość jest jedynie późniejszą reakcją na wyczuwaną wartość, ten zapoznawałby jej naturę jako ruchu, którą tak bystro uchwycił już Platon w swojej definicji z uczty, zgodnie z którą miłość jest ruchem od niebytu do bytu. Miłość nie jest emocjonalnie afirmującym gapieniem się na wartość, która staje przed nami i jest nam dana. Nie kieruje się ona również na dane rzeczy bądź realne osoby, wyłącznie dzięki posiadanym przez nie pozytywnym wartościom, które byłyby już dane przed nadejściem miłości. W przedstawieniu tym tkwi znowu owo tak bardzo przeciwstawne miłości gapienie się na czysto empiryczny fakt. Wprawdzie czujemy w niej pozytywną wartość miłowanych rzeczy, na przykład piękno, wdzięk i dobroć jakiejś osoby, ale możemy również to czuć bez żadnej miłości do niej. Miłość jest obecna dopiero tam, gdzie do wartości już danej w miłości jako realna dołącza się jeszcze ruch, intencja skierowana na możliwe wartości wyższe od tych, które już są dane i tam istnieją, które jednak nie są jeszcze dane jako jakości pozytywne. Są one jedynie współobjęte intencją jako możliwe fundamenty całościowej i postaciowej struktury. O tyle też miłość do empirycznie danej osoby zawsze poniekąd z góry nakreśla idealny obraz aksjologiczny, który mimo to uchwycony jest zarazem jako jej prawdziwy i rzeczywisty, tylko jeszcze nie dany wczuciu, autentyczny byt i bycie wartością. Ten aksjologiczny obraz jest umieszczony w wartościach danych już empirycznie wczuciu i tylko wtedy, gdy jest on w nich umieszczony, nie zachodzi żadne wznoszenie, projekcyjne wczuwanie itd., a przez to żadne zbudzenie. Jednak nie zawiera się on tam empirycznie, chyba że jako przeznaczenie i obiektywno-idealne wymaganie stania się całością jeszcze piękniejszą i lepszą. W tym właśnie, że miłość jest ruchem skierowanym na bycie wyższą wartości, tkwi jej poznane także już przez Platona twórcze znaczenie. Nie oznacza to, iż dopiero miłość tworzy same wartości bądź ich wyższość. Wcale nie. Jednakże odnosząc się do wszelkiego możliwego czucia wartości i ujmowania wartości, nawet do całego preferowania, to znaczy relatywnie do sfer czucia i preferowania, tym bardziej więc do całej ufundowanej przez preferowanie sfery chcenia, wybierania, działania, pozwala, aby dla tych sfer prezentowania zaistniały wartości całkiem nowe i wyższe. To znaczy, że miłość jest twórcza w stosunku do istnienia relatywnego wobec tych sfer. Nienawiść natomiast dlatego jest niszczycielska w najostrzejszym sensie tego słowa, że dla tych sfer faktycznie niszczy wyższe wartości, a w następstwie tego przytępia i oślepia poznawcze ich preferowanie i czucie. Ponieważ nienawiść je niszczy, dla tych sfer stają się one niewyczuwalne. Zajmijmy się dokładniejszym uzasadnieniem tych stwierdzeń. Pierwsze. Miłość i nienawiść jako akty w ogóle odnoszące się do wartości. Widząc w aktach miłości i nienawiści takie akty, które zgodnie z istotnościowym prawem w ogóle kierują się, abstrahujemy teraz od tego jak i w jaki sposób, poprzez wartości ku przedmiotom, przede wszystkim odrzucamy każdą teorię stwierdzającą, że chodzi o specyficznie ludzkie, to znaczy swoiste dla rodzaju ludzkiego fakty, związane z jego szczególną naturą psychologiczną i że poza tym pierwotnie tylko człowiek jest przedmiotem miłości i nienawiści. Podstawowym stanem faktycznym w wielkim ruchu nowożytnej miłości do człowieka jest przede wszystkim to, że przeżywa się ją jako wychodzącą od człowieka jako człowieka i skierowaną znowu na człowieka. Rozmaite teorie pozytywistyczne są dopiero następstwem tego historyczno-społecznego ruchu umysłowego i formułują jedynie to, co tutaj historycznie się dzieje. Faktycznie jednak miłość kieruje się pierwotnie na przedmioty posiadające wartości, a także na człowieka, o ile jest on nosicielem wartości i o ile zdolny jest do ich podwyższenia. Akty te i rządzące nimi prawa możemy badać, zupełnie nawet nie zwracając uwagi na istnienie człowieka jako nosiciela miłości i nienawiści, to znaczy dokonując redukcji fenomenologicznej oraz nie zwracając uwagi na empiryczne fakty, że wiele z owych faktycznie przez człowieka spełnianych aktów odnosi się znowu do ludzi. Jest właśnie faktem, którego nawet teoria nowożytnej miłości do człowieka zlikwidować nie może, że kochamy, i to pierwotnie, rzeczy bardzo rozmaite, które nie mają nic wspólnego z człowiekiem i których wartość i poznanie aksjologiczne zupełnie jest niezależne od człowieka i jego wartości, jak też od jego poznania aksjologicznego. Istotę tych aktów zapoznaje się także wtedy, gdy w przeciwieństwie na przykład do aktów myślenia w specyficzny sposób przypisuje się je człowiekowi, zarówno jeśli chodzi o ich nosicieli, jak i ich przedmioty, gdy zatem już ze względu na naturalistyczną teorię miłości i nienawiści, która przedstawiona zostanie później, powiada się, że tylko człowiek jest pierwotnym przedmiotem miłości do człowieka, a wszystkie inne obiekty na tyle tylko i o tyle, o ile ludzkie procesy życiowe zostały antropopatycznie wczute w przedmioty. Tak więc na przykład miłość do przyrody ożywionej i nieożywionej ma się zasadzać jedynie na tym, że jej obiekty antropopatycznie wyposażamy w nasze ludzkie uczucia. Względnie rozpatrujemy je za pomocą obrazów i analogii z ludzkiego życia. To samo, głosi ta teoria, odnosiłoby się do dzieła sztuki, poznania i tak dalej, które wzbudzałyby miłość także tylko jako formy przejawiania się, bądź jako środki sprzyjające życiu ludzkiemu. To samo również do Boga, którego idea stanowiłaby tylko następstwo wczucia przeżyć człowieka w całość wszechświata lub w jego zasadę, Feuerbach i tak dalej. Jest jednak jasne, że wprawdzie te przypuszczenia trafiają w fakty, ale fakty te właśnie nie przedstawiają prawdziwej miłości do przyrody, sztuki, poznania, Boga, lecz tylko specyficznie sentymentalną, pozorną i fantomatyczną formę tej miłości. Na przykład prawdziwa miłość do przyrody objawia się właśnie w tym, że staje się ona przedmiotem miłości ze względu na nią samą, a więc ze względu na jej swoisty charakter, obcy temu, co ludzkie. Tym różni się prawdziwa miłość do przyrody od pozornej sentymentalnej. Dlatego też na przykład brutalność wobec tworów przyrody organicznej, zwierząt lub roślin nie jest zła dopiero z tego powodu, że ujmuje się ją jako oznakę możliwej brutalności wobec człowieka. Raczej jest ona zła sama w sobie. Również fałszywe rozczulenie w obliczu dzieła sztuki, to znaczy refleksyjne spojrzenie przy tym na własne uczucia, zamiast na wartości włożone w nie samo, przy jednoczesnym złudzeniu, że te uczucia są jego wartościami, może prowadzić do takiego rodzaju miłości do sztuki. W prawdziwej miłości do niej natomiast całkowicie kierujemy się na coś pozaludzkiego, coś, co człowieka jako człowieka wznosi ponad niego samego i jego przeżywanie. W największej mierze dotyczy to jednak miłości do Boga. Nie jest ona skierowana na cienie człowieka we wszechświecie, lecz na coś ze swej istoty wobec człowieka i wszelkiego bytu skończonego transcendentnego, w sobie świętego, nieskończonego, dobrego. Tak jak wedle wcześniej omawianej koncepcji współodczucie polegać ma jedynie na iluzji, że samemu przeżywa się ból lub radość, której doznaje inny, tak też zgodnie z tym poglądem każda miłość do czegoś pozaludzkiego i ponadludzkiego polegać ma na przeżywanej przez człowieka iluzji, iż miłująco uchwytuje coś innego, podczas gdy faktycznie miłująco ujmuje zawsze tylko samego siebie, swoje lustrzane odbicie. W odniesieniu do miłości do Boga teorie te rozwinął już Feuerbach, a w podobny sposób August Comte. 2. Prezentowanie się przedmiotów posiadających wartości w miłości i nienawiści. Jak powiedzieliśmy, miłość jest ruchem w kierunku od niższej wartości do wartości wyższej, przy czym obie wartości nie muszą być nam dane. Zwykle wartość niższa dana nam jest albo w czuciu wartości wzbudzającej miłość, jak w przypadku, w którym zaraz następuje akt miłości, albo po zajściu aktu preferowania między wieloma danymi przedmiotami. Ale jakkolwiek by to było, miłość do określonego przedmiotu lub nosiciela wartości zaczyna się wtedy dopiero, gdy rozpoczyna się ów ruch ku możliwej wartości wyższej kochanego przedmiotu. Przy czym jest jeszcze całkiem nierozstrzygnięte, czy ta wyższa wartość już istnieje, tylko na przykład jeszcze nie została spostrzeżona, odkryta, czy nie istnieje jeszcze jedynie w idealnym i indywidualnie, nie w sposób powszechnie obowiązujący użytym sensie słowa. Ma w nim być. Właśnie indyferentność wobec tych dwóch przypadków jest istotnościowym rysem miłości. Dlatego fałszywe byłoby stwierdzenie, że miłość jest postawą, w której stale jakby wyszukujemy w naszym przedmiocie nowe i wyższe wartości. Takie wyszukiwanie jest tylko możliwym następstwem miłości niespełnionej. Fałszywe byłoby również stwierdzenie, iż jest ona dążeniem do podwyższenia jego faktycznej wartości, bądź też życzeniem czy chceniem dla niego dobra, na przykład pragnieniem ulepszenia jakiegoś człowieka, czy udzielenia mu jakoś pomocy, by stał się nosicielem wyższych wartości. Z pewnością również i to może być skutkiem miłości. Mówiąc jednak, że w przypadku miłości do jakiejś osoby zostaje poniekąd nakreślony w ruchu samej miłości jej idealny obraz aksjologiczny, który nie jest zaczerpnięty z jej empirycznych wartości już wyczutych, lecz na nich zbudowany. Nie sądzę, aby to było równoznaczne z dążeniem do podwyższenia wartości kochanego przedmiotu, z pragnieniem uczynienia go lepszym itd. Takie pragnienie uczynienia lepszym zakłada, pierwsze, nastawienie pedagogiczne, które natychmiast i w sposób konieczny powoduje zniknięcie aktualnej miłości. Drugie, dokonanie oddzielenia tego, czym odnośny człowiek już jest, od tego, czym jeszcze nie jest i właśnie powinien się stać. Miłość jest jednak właśnie obojętna na to oddzielenie. Jest ona tym, co zupełnie nie zachodzi w miłości. Nie zachodzi też żaden podział na to, co w powyższym przypadku nazwałem empirycznym faktem aksjologicznym i idealnym obrazem aksjologicznym. Tutaj mamy dopiero najtrudniejszy punkt zagadnienia. Nie ma w miłości dążeniowego wyznaczenia celu, ani wolitywnego wyznaczenia celu, zmierzającego do wyższej wartości i jej realizacji. Sama miłość jest tym, co w sposób ciągły, mianowicie w trakcie swego ruchu, doprowadza do wyłonienia się w przedmiocie wyższej wartości, jak gdyby ona wytryskiwała sama z kochanego przedmiotu, bez żadnej dążeniowej aktywności kochającego, choćby nawet tylko życzeń z jego strony. Każda próba naciągnięcia tego podstawowego fenomenu do alternatywy albo-albo, albo istniejąca już wartość jest tutaj tylko ujrzana, tak jak gdyby miłość jedynie otwierała oczy, a nienawiść je zamykała na istniejące wartości wyższe, albo jest ona tylko sposobnością do tworzenia i wolitywnego wywołania tych wartości, na przykład przez wychowanie, albo tworzy ona z siebie samej, bez dążeniowego usiłowania, nowe wartości. Prowadzi do prymitywnych i niewystarczających określeń, które ukrywają właśnie podstawowy fenomen. W żadnym bowiem z tych przypadków miłość nie jest dana. Wolno wprawdzie powiedzieć, że autentyczna miłość otwiera oczy duszy na coraz to wyższe wartości kochanego przedmiotu, powoduje, że one widzą, lecz nie oślepia, jak głosi bardzo niedorzeczne przysłowie, które w miłości zwraca uwagę oczywiście tylko na zmysłową, popędową namiętność. W empirycznych poruszeniach serca nigdy nie oślepia miłość, lecz stale jej towarzyszące popędy zmysłowe, które faktycznie ją hamują i ograniczają. Jednak to otwarcie oczu jest właśnie tylko następstwem miłości, jakie niesie ona ze sobą w odniesieniu do ustopniowania zainteresowania, uwagi, zauważania, zwracania uwagi itd. Ona sama nie jest zachowaniem szukającym w kochanym przedmiocie nowych wartości. Przeciwnie, takie poszukiwanie wyższych wartości byłoby niewątpliwie oznaką istniejącego w miłości braku, byłoby zarazem wzmożonym zainteresowaniem dobrymi stronami i osłabionym zainteresowaniem brakami przedmiotu. Znaczy to, że zachowanie takie prowadziłoby co najmniej do iluzji. Prawdziwość miłości objawia się jednak całkowicie w tym, że dostrzegamy wprawdzie braki konkretnych przedmiotów, ale kochamy je wraz z tymi brakami. A jeśli w miłości istniałoby takie szukanie, co byłoby, gdyby poszukiwane wartości wyższe nie zostały znalezione? Wtedy musiałoby w każdym razie pojawić się rozczarowanie, a szukanie by wygasło. Lecz to, co wygasa, z pewnością nie mogłoby być miłością do przedmiotu. Ona bowiem wcale nie gaśnie dlatego, że nie natrafiłem na poszukiwaną wartość. Otwarcie oczu na wartości wyższe od danych nie decyduje więc o miłości, lecz jest co najwyżej jej następstwem i to bez owego specyficznego szukania. Miłość otwiera oczy na wartości wyższe od danych zainteresowaniu, które jest już czymś znacznie więcej niż wzmożona uwaga, ze swej strony dopiero owo wzmożenie potęgującym. Ujęcie to w jeszcze innym ważnym punkcie usuwałoby z pola widzenia fenomen. Powiedzieliśmy, że miłość kieruje się na bycie wyższą jakiejś wartości. Jest to jednak coś innego niż skierowanie na jaką wyższą wartość. Jeśli szukam w przedmiocie jakiejś wartości wyższej od danej, to owo szukanie warunkuje już jakąś formę uchwycenia wartości wyższej pod względem jej idealnej jakości. Tymczasem sama wyższa wartość, o którą chodzi w miłości, w żaden sposób nie jest uprzednio dana, lecz ujawnia się dopiero w ruchu miłości, poniekąd na jego końcu. Jedynym, co tkwi w niej koniecznie, jest ukierunkowanie na jakościowo zmienne określone bycie wyższą wartości. Druga interpretacja. Odrzuciłem już pogląd, że miłość nie jest w istocie niczym innym, jak sposobnością do tworzenia wyższej wartości przez wychowanie itd. Dodam jeszcze, że w ogóle chcenie przemiany kochanego przedmiotu wcale nie należy do miłości jako takiej. Całkiem słusznie mówi się, iż kochamy na mocy istotnościowego prawa przedmioty, na przykład pewnego człowieka, takimi jakie one są. Także my powiadamy, że wręcz istotnościowym prawem miłości jest kochanie przedmiotu takim, jaki on jest, wraz z wartościami, jakie posiada, oraz zaprzeczamy, jakoby w miłości dana była wartość, która powinna być tylko w nim. Każde powinieneś być taki, wzięte poniekąd jako warunek miłości, niszczy od podstaw jej istotę. Jest to niezwykle ważne dla właściwego ujęcia np. ewangelicznej idei miłości, jak to dokładniej wykazałem gdzie indziej. Jezus nie mówi do Marii Magdaleny, nie powinnaś więcej grzeszyć. Obiecaj mi to, a będę cię kochał i odpuszczę ci twoje grzechy. Jak kiedyś tłumaczył na przykład Paulsen. Lecz daje jej oznaki swojej miłości i przebaczenia grzechów, powiadając na końcu, idź i odtąd nie grzesz więcej. Te słowa Jezusa mają Magdalenie jedynie pokazać nową, głęboką więź z nim samym i pozwolić ją dostrzec w tym, że nie może już więcej grzeszyć. Wcale nie ma to sensu zobowiązującego imperatywu. Podobnie w historii z synem marnotrawnym. Wzbudzona już skrucha nie jest podstawą i warunkiem przebaczenia i pełnego miłości przyjęcia ze strony ojca. Lecz skrucha wybucha potężnie dopiero w zdumiewającym spojrzeniu ojcowskiej miłości. Twierdzenie miłość kieruje się na przedmioty takie, jakimi one są, jest zatem niewątpliwie słuszne. Toteż jeśli oczekuje się miłości, a znajduje wychowawczy gest, jakiś powinieneś, następstwem tego jest upór